proszę mnie o to, żeby się podzielić swoim doświadczeniem się na Ziemi.
Oczywiście co drogę wjechałem, to ten żal, o czym będę mówił, ale przypomniałem sobie słowo mojego sponsora, że nie wymyślaj sobie tego, co chcesz powiedzieć. Po prostu łatwo się wsta i zacznij mówić. Dziel się swoim własnym doświadczeniem się na Ziemi. Ja zacznę może od końca. Ja obudziłem się dzisiaj rano w Londynie. Obudziłem się i zanim otworzyłem oczy, ja wiedziałem, gdzie jestem. Ja otworzyłem oczy i ja wiedziałem, że ja jestem w tym samym miejscu, w którym wczoraj się położyłem spać. I nie miałem kaca. I nie miałem obsesji, żeby się napić. Nie biegłem do łazienki, do kuchni, po to, żeby wypić szklankę wody. I nie szukałem w panice niedopitych butelek z piwem albo z winem. Nie szukałem petów. Po prostu wstałem, pomodliłem się, poprosiłem Boga o trzeźwy dzień. Zrobiłem sobie kawę. I wiedziałem, jak spędzę dzisiejszy dzień. Po prostu zaplanowaliśmy przyjazd tutaj. I minęło parę godzin i jestem dzisiaj tutaj. I to jest fantastyczne. To jest taka mała rzecz i myślę sobie, że jak ktoś nie zna tej choroby i nie ma tych strasznych doświadczeń tego, czym jest alkoholizm, to może sobie powiedzieć nic wielkiego. Wielu normalnych ludzi budzi się w swoich własnych łóżkach i nie ma obsesji, i mają plany na życie i te plany realizują. Ale moje życie tak kiedyś nie wyglądało po prostu. I to jest fantastyczne. Ja dzisiaj jestem wdzięczny Bogu za to, że mogą się obudzić w swoim własnym łóżku i nie mieć kacy. I stało to się tylko i wyłącznie dlatego, że przyszedłem kiedyś do wspólnoty anonimowych alkoholików. Dzięki tej wspólnocie. Dzięki człowiekowi, dzięki wielu ludziom, ale szczególnie dzięki jednemu człowiekowi, który poświęcił swój czas, mówię tu o swoim sponsorze, i który przedstawił mi program zdrowienia zawarty w tej książce anonimowi alkoholicy. Tak sobie myślę, byłem niedawno w Dublinie z doktorem Bronowiczem i z jednym z przyjaciół, tam taki ośrodek powstał terapeutyczny, grupy aorskie. No i dzieliliśmy się tam swoim doświadczeniem, tym co się dzieje w Londynie. Mówiliśmy dużo o sponsorowaniu, to dzisiaj nie jest jakby główny temat tego, czym chcieliśmy się podzielić. Ale pamiętam, że podchodzili do nas ludzie, potem pytali się, jaki wy macie w tym interes, że tu jesteście. Jakie macie motywy? Czy macie jakieś ukryte motywy? Coś za tym się musi kryć, żeby tu jesteście. Kto wam sfinansował ten przyjazd? I niektórzy nie bardzo mogli zrozumieć, że nikt nam tego przyjazdu nie sfinansował, że przyjechaliśmy tutaj. Dlatego, że sprawia nam to radość i robimy to z poczucia obowiązku i spłacamy tym też dług w stosunku do wspólnoty. I szczególnie do mojego sponsora. On mi powiedział, że nic mi nie jesteś winien, ale oprócz tego, żeby się dzielić tym, co dostałeś od życia. I tak sobie myślałem dzisiaj, że tak właściwie to też jest pewien motyw, ale ja nie chciałbym, żeby ten motyw był ukryty. Jest pewien motyw, który stoi za tym, że przyjechaliśmy tu dzisiaj i za tym, że dzielimy się swoim doświadczeniem, przyjemną nadzieją. I tym motywem jest podzielenie się przesłaniem nadziei, szczęśliwego życia i szczęśliwego trzeźwienia. Wizji dla Ciebie. Tym, czym my zaraziliśmy się w Londynie. Ja bym mógł długo opowiadać o tym, co się dzieje w Londynie i myślę, że będzie okazja, jeżeli ktoś zechce po meetingu. Ale myślę, że główną rzeczą, która się stała, to spotkaliśmy na swojej drodze ludzi, bardzo długo trzeźwiejących alkoholików, którzy mieli kontakt jeszcze z alkoholikami w Stanach Zjednoczonych. Którzy mieli wizję. Którzy zostali zarażeni tą wizją, która jest opisana w tej książce. I ostatnie zdanie tej książki mówi, że być może spotkasz kogoś z nas na drodze szczęśliwego przeznaczenia. I ja dzisiaj wierzę, że każdy z nas, przeznaczeniem każdego z nas, przeznaczeniem każdego alkoholika, który przeszedł przez piekło i moim przeznaczeniem także jest szczęśliwe życie. I chciałem powiedzieć, że ja dzisiaj mam szczęśliwe życie. Ja się zaraziłem tą wizją od swojego sponsora i dzisiaj chciałbym też przekazać, bo być może ktoś tą wizją będzie mógł się zarazić. I to szczęśliwe życie jest możliwe i stało się możliwe dla mnie tylko i wyłącznie dlatego, że przyszedł moment w moim życiu, w którym poddałem się temu prostemu programowi. Mój pierwszy meeting był 20 lat temu ponad. Nie? Ja miałem długie okresy paroletnie niepicia, ale to nie było trzeźwienie w ogóle. Ja po prostu nie chciałem się poddać temu prostemu programowi. Chodziłem na meetingi, nawet robiłem jakieś służby, ale program to nie był dla mnie. Ja byłem cierpiącym alkoholikiem. Ja pamiętam, jak ja poszedłem na pierwszy angielski meeting i tam na początku jest takie sformułowanie, żeby o chwilę ciszy, żebyśmy pomyśleli o wciąż cierpiących alkoholikach, którzy są na zewnątrz, czyli nie ma ich tutaj z nami, ale także o tych, którzy są tutaj w tym pomieszczeniu. Ja nie bardzo mogłem to zrozumieć, bo ja sobie myślałem, cholera, ja parę lat nie piję. Jacy cierpiący alkoholicy? Przecież ja nie jestem cierpiący. Dzisiaj muszę powiedzieć, że przez wiele lat cierpiałem, będąc we wspólnocie chodząc na meetingi. Dlatego, że nie byłem w stanie poddać się temu prostemu programowi, dlatego, że szukałem łatwiejszych sposobów, szukałem swoich sposobów. Mój poziom arogancji był tak silny, że nie chciałem przyjąć tej pomocy. Myślałem sobie, że moje myślenie mniej więcej wyglądało w ten sposób, że no, po co mi jakiś program, po co mi sponsor, po co mi ktoś ma mówić, co ja mam robić, prawda? Po co mi Bóg przede wszystkim? Przecież tak naprawdę, mimo że mówiłem, że wierzę w Boga, to ja dla siebie sam byłem Bogiem. Ucierpiałem. W końcu to cierpienie stawało się nie do zniesienia. Ja jako alkoholik, jeżeli cierpię długo i nie mam obrony w Bogu i w tym programie, to mogę tylko jedną rzecz zrobić, sięgnę w popieliszek i to robię. I miałem szczęście w swoim życiu, że przestawałem pić. Bóg mnie zachował. Nie wiem dlaczego. Nie wiem. Zastanawiam się, czym ja sobie zasłużyłem. Jak przypomnę sobie, jak traktowałem siebie przez całe życie, pijąc i nie pijąc. Ja chciałem powiedzieć, że najgorsze rzeczy w życiu robiłem wtedy, gdy nie piłem. I to była ta zmyła. Ja myślałem, że jest wszystko okej. Okay. Jak sobie przypomnę, jak traktowałem własną matkę, jak traktowałem własnych przyjaciół, kolegów, jak traktowałem swoją żonę i swoją córkę, to naprawdę zastanawiam się, czym ja sobie zasłużyłem, że ja dzisiaj jestem trzeźwy. I dzisiaj wiem, że trzeźwienie to jest łaska. I zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z nas dzisiaj jest tutaj trzeźwy, wszyscy jesteśmy trzeźwi. I że jest jedyny powód, jeden, właściwie tylko jeden powód, dla którego tu jesteś. Żeby poprzez to cierpienie i trzeźwienie i ten program nieść posłanie i pomagać innym ludziom. I sponsor wbił mi do głowy, że jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwymi ludźmi. Statystyki różnie mówią, ale generalnie uważa się, że na 103 trzeźwiemy. Więc nie każda trójka tutaj sobie, 97 osób, pomyśl o 97 osobach, które umierają gdzieś bez nadziei. Bo nie wiedzą o tym, że jest wyjście, że jest ratunek, że jest ten program, że jest ta książka. Ta fantastyczna książka, którą czytałem i właściwie której nie rozumiałem. A pierwsze zdanie tej książki mówi o tym, że jest to historia ponad 100 mężczyzn i kobiet, którzy wyzdrowieli z beznadziejnego stanu umysłu i ciała. I aby pokazać innym alkoholikom, jak zrobiliśmy, po to napisaliśmy tę książkę. Dokładnie pokazać. Więc to jest recepta. Krok po kroku. Krok pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Kończy to się przebudzeniem duchowym i kończy to się szczęśliwym przeznaczeniem, szczęśliwym życiem. I chciałem dzisiaj powiedzieć to do siebie, ale także do tych, którzy być może są we wspólnocie już jakiś czas i nie są szczęśliwi. Że jest rozwiązanie. Że ten program obiecuje szczęśliwe życie. I ta wizja dla ciebie, którą chcieliśmy się podzielić, tak sobie myślę, że to jest 12 i wiemy wszyscy, że to jest 12 kroków. Kiedyś na początku wspólnoty było to 6 kroków. A właściwie, gdy się rozmawia ze starymi weteranami AA, to oni potrafią o tym programie powiedzieć w 3 zdaniach. Te zdania to są: zaufaj Bogu, to jest zdanie pierwsze. Uporządkuj swoje życie, to jest zdanie drugie. Pomagaj drugiemu cierpiącemu alkoholikowi. I to jest ta wizja. I to jest zapisane również w ostatnich zdaniach Wielkiej Księgi. Oddaj się Bogu takiemu, jakiego pojmujesz. Uporządkuj swoją przeszłość. Wyznaj swoje winy. I dziel się tym, co odkrywasz. I być może spotkasz niektórych z nas na drodze szczęśliwego przeznaczenia. Myśleliśmy sobie, że podzielimy się dzisiaj tym programem w tej sekwencji tych 3 zdań. Zaufaj Bogu. I to są kroki 1, 2 i 3. I o tych krokach ja chwileczkę powiem jeszcze. O tym uporządkowaniu swojego życia, swoim doświadczeniem podzieli się Waldek. To są kroki od 4 do 9. I na temat pomagania innym ludziom i stosowania tych zasad w poczynaniach i przebudzeniu duchowym podzieli się Łukasz. Tak zastanawiałem się, dlatego że wiem, że wiele osób tutaj ma długi okres trzeźwości i słyszeliśmy wielokrotnie historię o pierwszym kroku, czym jest pierwszy krok, że to jest przyznanie się do bezczynności. Nie każdy z nas ma tą swoją historię, te wyjścia z domu rano, przysięganie i obiecywanie sobie. Ja takie historie miałem, że już nigdy nie będę pił. I 2 godziny później byłem pijany. Byłem po prostu bezbronny. Nie potrafiłem zobaczyć życia takie, jakie ono jest. Jest taki rozdział w Wielkiej Księdze na samym początku, opinia lekarza. To jest opinia nie alkoholika, to jest opinia lekarza, który spędził całe życie pracując z alkoholikami, dr William Silcott. I on napisał o tych symptomach choroby alkoholowej. Jednym z głównych symptomów jest kompletne oderwanie od rzeczywistości. Jest nieodróżnianie prawdy od fałszu. Mi się bardzo trudno było przyznać do tego, że ja nie wiem, co to jest prawda, co to jest fałsz. Że jestem kompletnie oderwany od rzeczywistości. Nie byłem w stanie zobaczyć tego, co widzieli wszyscy ludzie naokoło mnie. Zdrowi. Pamiętam słowa mojej matki, która mówiła mi: synu, pijesz za dużo. Pamiętam słowa moich kolegów, którzy mówili mi: zachowujesz się nieładnie, delikatnie mówiąc, po alkoholu. Nie dotrzymujesz słowa. Zaczynasz kłamać. Ale ja zawsze znajdowałem usprawiedliwienie na to. Ja nie byłem w stanie zobaczyć tej prostej rzeczy. I to jest oderwanie od rzeczywistości kompletnie. Oczywiście ja byłem w stanie się pokroić przez lata całe za to, że mam rację, że wiem lepiej. Kwestia bezsilności wobec alkoholu. To jest to, co mówiłem. Nie będę już więcej pił na drugi dzień, albo tego samego dnia jestem pijany. Ale obok tego toczy się życie. Prawda? Tracę pracę, jedną za drugą. Małżeństwo mi się rozpada. Interesuję się losem swojego dziecka. I wszystko jest okej. Dla mnie. Zawsze potrafiłem to usprawiedliwić. Ale wszyscy naokoło mnie, że przyjdzie ludzie. Wiedzieli, że coś ze mną jest nie tak. I dla mnie dzisiaj pierwszy krok, muszę powiedzieć, to był taki moment łaski, niezasłużony, że ja przez chwilę w swoim życiu, na skutek bólu i cierpienia, w związku z konsekwencjami mojego picia, miałem moment, że zobaczyłem siebie w prawdzie. Czy jestem beznadziejnym alkoholikiem, człowiekiem, który utracił całkowicie kontrolę nad własnym życiem. Ja jako młody chłopak miałem marzenia i swoje pragnienia. Chciałem być uczciwy, chciałem się dobrze uczyć, chciałem mieć dobry zawód, chciałem mieć pracę. Chciałem być dobrym przyjacielem, kolegą, chciałem być dobrym mężem, chciałem być dobrym ojcem. I nic z tych rzeczy nie wyszło. I przez wiele lat ja tego nie widziałem. I przyszedł ten moment łaski, w którym w tym momencie byłem w stanie to zobaczyć. Ja lubię bardzo obrazy, to jest Ja to porównuję, w górach czasami jesteśmy, idziemy w takim dole. Wydaje nam się, że świetnie wiemy. Wszyscy nam mówią, nie idź w góry stary, bo łatwiej będzie i się zgubisz, albo się zabijesz, bo to są Tatry, nie? Ale nie, ja wiem lepiej, nie? No i pchałem się w te góry, idę gdzieś tam, idę. Gdzieś na jakiejś grani ostrej jestem i nagle się tam mgły rozwiewają. Widzę, że ja nie mam szans wyjść z tego. I muszę się zatrzymać. I to jest pierwszy krok. Nie jestem w stanie nic zrobić ze swoim życiem. Próbowałem przez wiele lat przestać pić. Próbowałem być dobrym człowiekiem. Próbowałem być uczciwy. Próbowałem nie kłamać. Próbowałem nie kraść. Próbowałem nie robić wielu, wielu niegodziwych rzeczy. I nie miałem w sobie siły. I przyszedł ten moment, w którym się zatrzymałem. Dowiedziałem, że tak dalej być nie może. Nie wyobrażałem sobie życia już z butelką, bez butelki. Nie wyobrażałem sobie życia w ogóle. Ale miałem ten moment łaski, w której byłem w stanie to zobaczyć. I krok drugi dla mnie, osobiście w moim własnym doświadczeniu, doświadczenie autorów tej książki jest bardzo płynnym przejściem z kroku pierwszego. Prawda? Doszło do mnie w końcu, że sam sobie nie dam rady. To nie było jeszcze myśli o Bogu, nie było myśli o oddaniu życia komuś, ale to było głębokie przekonanie, że sam sobie nie poradzę. I to był pierwszy moment, w którym rysa na moim ego powstała, bo ja zawsze wiedziałem najlepiej, ja zawsze próbowałem się uśliznąć z tego. Stanąłem w momencie życia, że sobie sam nie poradzę. No i oczywiście do ludzi o pomoc się zwróciłem się do ludzi we wspólnocie. Pamiętam, przez wiele lat przychodziłem i mówiłem o swoich problemach. I na pytanie o to, co jest moim problemem, odpowiadałem, no moim problemem jest to, że nie mogę przestać pić. Moim problemem jest to, że nie mogę utrzymać pracy, nie mogę utrzymać się z pracy własnych rąk. Moim problemem jest to, że pożyczam pieniądze i ich nie oddaję. Moim problemem jest to, że moi przyjaciele się ode mnie odwracają, że moja córka nie chce ze mną rozmawiać, że moja żona nie chce ze mną rozmawiać. Tych problemów jest tak dużo i tych życzliwych ludzi naokoło i każdy inną receptę ma i ja stałem głupi dalej. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. Po prostu nie wiedziałem. Aż spotkałem na swojej drodze człowieka, który mi powiedział, zacznij czytać tą książkę. Zacznijmy czytać ją razem. I na temat drugiego kroku to jest rozdział czwarty tej książki, który jest rozdziałem do niewierzących. I tam są takie zdania bardzo cenne i ja myślę, że najważniejsze dla mnie osobiście, znam wielu alkoholików, którzy dzięki tym zdaniom ich życie się zmieniło. I to była ta dokładnie sytuacja rozmowy o problemach. Otóż autorzy tej książki, autorzy pierwszych 100 ludzi, dzięki którym my dzisiaj tu jesteśmy i miliony trzeźwych alkoholików na świecie, stwierdzili w tej książce, ja nie będę cytował tych dzisiaj, potem mogę pokazać ewentualnie, jeżeli ktoś zechce. Stwierdzili w tej książce, że jedynym problemem naszym jest kompletny brak siły duchowej. Siły, według której moglibyśmy żyć. I w tym momencie rodzi się pytanie, gdzie i jak znaleźć taką siłę. I następne zdanie w tej książce jest dokładnie takie samo. Ale gdzie i jak mam znaleźć tą duchową siłę, według której mógłbym żyć. I właśnie o tym jest ta książka. Głównym tematem tej książki, i to ją również cytuję w tej chwili, jest pomóc każdemu alkoholikowi znaleźć siłę większą od jego samego. Siłę, która rozwiąże jego problem. Więc mój sponsor mi powiedział, czytaj tą książkę. Nie zastanawiaj się, co jest tą siłą. Przestań starać się zrozumieć i zanalizować. Ale czytaj tą książkę i zobaczysz, że przyjdzie moment, w którym tą siłę znajdziesz. Bo ona pomogła setkom tysięcy ludzi na całym świecie. Powiedział mi jeszcze jedną sposób. Nie pozwól, by jakiekolwiek twoje uprzedzenia odwiodły cię od tego, co jest w tej książce napisane. Jakiekolwiek uprzedzenia. Szczególnie w stosunku do zorganizowanych religii. I wielu z nas pewnie ma takie doświadczenie, ja miałem takie doświadczenia też, że prawda, jak mowa była o Bogu, to zaraz, prawda, krytyka wierzących ludzi, krytyka księży bardzo często i tak dalej, i tak dalej. Czyli zwrócenie uwagi na kogoś innego, nie na siebie. Miej otwarty umysł, by sponsor mi powiedział. Nie pozwól. Nie pozwól, żeby twoje uprzedzenia cię zabiły, bo gra jest o twoje życie. O twoje szczęśliwe życie. Ja wtedy nie wiedziałem w ogóle, o czym on mówił, ale dzisiaj wiem. I wiem, że to jest najważniejsza rzecz. Że żaden alkoholik tak naprawdę nie ma, który nie ma siły wyższej w swoim życiu, nie ma innego problemu. Więc w momencie, gdy doszedłem do przekonania, że muszę znaleźć tę siłę, ja dzisiaj nie wstydzę się tą moją siłę Bogiem nazywać. Mój sponsor mi powiedział, że no to poproś o pomoc. Ja mówię, teraz? Już? Tak szybko? I przypomniałem sobie kiedyś rozmowę z jednym z przyjaciół, którego spotkałem i on mówi, że jest na drugim kroku. Ja go spotykam pół roku później i jest na drugim kroku. On się powiedział, że zrobił drugi krok. Ja mówię, a co z trzecim? No myślę. Ja tą historię powiedziałem mojemu sponsorowi, a on powiedział mi, chłopie, jeżeli ty doszedłeś w końcu do przekonania, że istnieje jakakolwiek siła wyższa, która jest ci w stanie pomóc, to jedyną rzeczą, którą teraz powinieneś zrobić, to klęknąć na kolana i pomodlić się i poprosić o tą pomoc. Nie czekaj, nie zlekaj. Więc ja mu na to starym hasłem daj czas czasowi. A mi powiedział, że chłopie, ty masz wszystko, tylko czasu nie masz. Zobacz, ile masz lat. Ile zmarnowałeś czasu. I po raz kolejny powiedział mi, nie staraj się tego zrozumieć. I zaczęliśmy czytać rozdział 5. I tam pisze o krokach, które stawiamy. Tam nie pisze o krokach, które rozumiemy. Więc ja mu na to, że ja jeszcze nie czuję tych kroków. A on mi mówi, tam nie pisze o to kroki, które czujemy, tylko o to kroki, które stawiamy. Zrozumienie, dobre samopoczucie, to wszystko przyjdzie później. To jest program działania, program akcji. Właściwie poszliśmy do kościoła, pamiętam, i jest taka cudowna modlitwa trzeciego kroku w tej Wielkiej Księdze. Boże, oddaję siebie Tobie, byś uformował i zrobił ze mną, co zechcesz. Usuń moje trudności. Usuń moje trudności. Aby zwycięstwo nad nimi było świadectwem dla tych, którym chcę pomóc. I to było pierwsze światło dla mnie, tej wizji. Że ja się nie mogę modlić o to, żeby Bóg usunął moje trudności i kłopoty, że miałem chodzić dumny jak paw z tego, że jestem trzeźwy, a naokoło mnie cierpiący alkoholicy będą umierać w rozpaczy. Tylko ja mam go poprosić o tą pomoc, po to, by zmieniło się w rezultacie tych kroków moje życie, żeby ktoś mógł to zobaczyć i żeby moje życie mogło być świadectwem. Pomimo tego, że nas jest tutaj dużo dzisiaj, to ten program, ta wspólnota jest osobowa. Bill z Abigailem pił wódkę razem, oni pili. I Abby przyszedł do niego i zaczęli rozmawiać. I Bill zobaczył świadectwo. Zobaczył, że z tym człowiekiem się coś stało. Marek wspomniał i konsekwencją tego, czy któryś z kolegów, konsekwencją tego, tej rozmowy w kuchni dwóch ludzi jest to, że siedzimy dzisiaj tutaj razem. I to był trzeci krok. Klęknięcie na kolana, poproszenie Boga o to, żeby mi pomógł. Żeby otrzymał ode mnie trudności, żeby moje życie stało się świadectwem. Żebym mógł pomagać innym alkoholikom. I pamiętam, gdy wyszliśmy z kościoła, to pomyślałem sobie, no teraz będę miał trochę odpoczynku, bo to wszystko zajęło gdzieś jakieś 2 tygodnie. ten mój moment jasności taki, że ja zobaczyłem, że moje życie jest beznadziejne i że potrzebuję pomocy. Przeczytaliśmy tę wielką księgę do 5 rozdziału i sobie pomyślałem, że teraz sobie trochę odpocznę. A mój pan sobie powiedział, teraz dopiero zaczyna się zabawa, stary. Więc natychmiast, i to wielka księga mówi, po kroku trzecim musimy podjąć natychmiastowy wysiłek, by zacząć porządkować swoje własne życie. I o tym będzie mówił Waldek.
Ja mówię, Waldek, jestem alkoholikiem. Też jestem, czuję się zdenerwowany. Dla mnie usiąść tak na podium i mówić do was. Rok temu nie wchodził na taki pomysł, powiem szczerze. Nie przyszedł do głowy, a gdzieś teraz znalazłem gotowość. I to też jest efekt programu. Jakby. Ja powiem tak, że moja jakby, gdy ja poprosiłem o pomoc sponsora, to ja już nie piłem jakiś czas i te konsekwencje mojego pijanego życia już trochę ucichły, opadły, nie? Ale ja byłem nieszczęśliwy generalnie. Moje życie no nie było takie, jak sobie wyobrażałem, że będzie. Nawet o tym nie wiedziałem, nie? Ale byłem pełen właśnie obsesji różnych, pełen lęków, takich porównywań z innymi ludźmi. Cały czas jakiś niepokój taki pod skórą, nie? I chodziłem na meetingi, robiłem służby i jakby nawet do Kasberga jeździłem na konferencje, udzielałem się, organizowałem różne rzeczy, ale na życiu codziennym ja się czułem źle, sam ze sobą generalnie. I nie wiedziałem, o co chodzi. I spotkałem ludzi właśnie, o których Tadeusz mówił, które też jakby Tadeusz nam ich przedstawił. To zobaczyłem, że oni są zadowoleni. To i nie piją jakby krócej ode mnie, a czują się okej. Okay. Mają jakby taki luz, mogą mówić publicznie, bez zażenowania, śmieją się szczerze, naturalnie, a nie ja nie potrafiłem tak, nie? Taki spokój, pewność siebie, taka wyważenie, nie? I to mi zaimponowało, nie? I ja po prostu chciałem mieć to, co oni, nie? Bo ja po prostu już wiedziałem, że mogę nie pić, bo już nie piłem 3 lata, ale po prostu ja nie chciałem tak żyć dłużej, nie? Ja tak sobie myślałem, że ja mam dopiero 30 lat, pożyję, mam nadzieję, jeszcze za 30. Jak następne 30 lat ma tak wyglądać, jak ostatnie 3, to ja dziękuję, nie? To ja po prostu wysiadam i jakby miałem tą determinację wtedy, żeby to zmienić, nie? I tak samo, gdy zrobiłem już tą modlitwę trzeciego kroku ze sponsorem w tym samym kościele zresztą, to sponsor po prostu powiedział, że wyjaśnił mi po prostu, że to, że ja tak się czuję, to jest istotą alkoholizmu. Że to, że ja piłem wcześniej, to nie był alkoholizm. Ja piłem po to, żeby się poczuć lepiej. Ja mówię, że ja miałem problem z trzeźwością. Ja nie potrafiłem zostać trzeźwy. Nie potrafiłem żyć na trzeźwo. Musiało się coś dziać, szumieć, jakby alkohol był moim rozwiązaniem w tym momencie, nie? A sponsor mi powiedział, że teraz jakby program będzie twoim rozwiązaniem. Musisz pozbyć się tego samopoczucia, tego niepokoju, tych lęków, tych uraz wszystkich do ludzi, do siebie samego, nie? Musisz się tego pozbyć, nie? Jakby i to jest istotą czwartego kroku, nie? Żeby pozbyć się uraz, złości, niechęci, nie? Generalnie. No, sponsor mi powiedział tak, że jakby teraz, gdy już nawiązałeś jakiś kontakt z Siłą Wyższą, nie? Bo ja zrobiłem tak samo te kroki, jak mówił mi Tadeusz, to jakby Siła Wyższa jest cały czas, tak jak słońce świeci, nie? Tylko że chmury są, nie? I musisz rozwiać te chmury, żeby mieć cały czas ten kontakt z Siłą Wyższą, bo te wszystkie wady charakteru, które są w tobie, one zasłaniają ci, blokują ci ten kontakt z Siłą Wyższą, nie? To jest twoje zadanie teraz, nie? Ja nie będę mówił, jak powinien czwarty krok wyglądać. Ja powiem, jak ja go zrobiłem, jak mi sponsor przekazał. I generalnie powiedział mi tak, że jakby są trzy obszary, które mogą cię oddzielać od siły wyższej, od Boga, nie? Możesz być zły na kogoś, bo ci coś zrobił. możesz bać się czegoś, możesz mieć lęk w sobie, albo po prostu zrobiłeś coś i się wstydzisz, albo boisz się, że to wyjdzie na jaw, nie? I jakby w tych trzech obszarach my teraz robimy obrachunek, nie? I zrobiliśmy to tak, jak Wielka Księga pisze, nie? Że listę osób, instytucji, zasad moralnych, które wywołują we mnie niechęć, złość, nie? To, co mi powiedział, tak, ja mówię, no to jakie osoby mam wpisywać na tą listę, nie? Tych ludzi, nie? Do kogo, do których masz urazy, nie? No to ja myślę, no ja nie mam uraz, nie? On powiedział, że uraza jest taka, że nie możesz czuć wszystkich uraz naraz, nie? Możesz czuć tylko jedną urazę w jednej chwili, nie? Także po to wpisujesz ją na listę, nie? Żebyś to zobaczył. Ja zobaczyłem naprawdę tak, że ja jakby, no, jest szwagier, z którym pracuję, ojciec, który mnie bił w dzieciństwie, nie wiem, mama, która mnie gdzieś tam o coś, ten nauczyciele, którzy się na mnie wzięli. I ta lista była coraz większa, nie? I zobaczyłem, że naprawdę mam bardzo dużo tych uraz, nie? Później powiedział sponsor, że zasada jest taka, że idziesz ulicą i wyobraź sobie, że spotykasz osobę, która idzie naprzeciwka. Jeżeli nie chcesz z nią spotkać twarzą w twarz, to coś jest nie tak między wami. Czyli powinieneś ją wpisać, tą też osobę, na listę. Nie? Albo on mi coś zrobił, albo ja coś jemu zrobiłem. I coś zachwiane jest. Nie? To też osobę muszę wpisać. Nie? I gdy zrobiłem tą listę, on powiedział mi, że to jest bardzo fajnie opisane w książce 12 na 12. Nie? O instynktach, że pewne sytuacje posiadam pewne instynkty i sytuacje mają wpływ na ten instynkt, nie? Przede wszystkim to jest instynkt socjalny taki, że ja próbuję dążyć do czegoś, jakby mam zawód, jakieś stanowisko, chcę coś w życiu osiągnąć, generalnie ambicja moja, nie? I ja jakby to robię instynktownie. Jeżeli ktoś jakby jest dla mnie zagrożeniem, nie? I jakby ma to wpływ na mnie, jakby próbuje podważyć moje stanowisko pracy na przykład, albo obgaduje mnie, żeby zająć moje stanowisko, no to gdzieś ja czuję urazę, reaguję niechęcią, złością na niego i się źle czuję z tym po prostu, nie? Także to, takie sytuacje mogą na mnie wpływać. Mogą mieć wpływ na moje zabezpieczenie finansowe, nie? Że ja jakby mam ubezpieczenie, odkładam jakieś oszczędności i jeżeli ktoś próbuje moje finanse, jakby wpłynąć na moje finanse, że to, że po kieszeni mnie czepię, no to ja też reaguję złością, nie? Reaguję jakby niepewnością i to też takie sytuacje mogą mieć wpływ na moje, że ja to robię instynktownie, nie? I jakby zobaczyłem jak ja funkcjonuję, nie? I też na moje życie seksualne mogą mieć wpływ, nie? Jeżeli ktoś mnie obgaduje do mojej dziewczyny, no to ja też tak reaguję złością, nie? I zobaczył, że znaczy jakby pokazał mi, nie? Że jakby tych nieważne, jakby zobaczył, że nieważne i kto to mi to zrobił, nie? Tylko sytuacja mnie dotykała, nie? Jakby miejsce tej osoby postawił kogoś innego, to ja bym się tak samo zareagował na tę sytuację. Także naprawdę jakby nie mam urazy do osoby, tylko do tego, co on mi zrobił, nie? I to też zobaczyłem, nie? I pewne urazy jakby pokazał mi, że ludzie, których nie widziałem od lat, dalej mają wpływ na moje życie, bo ja czuję do nich urazę i żyją z tą urazą, po prostu oni kontrolują moje życie w tej chwili, nie? Też powiedział mi, że jakby nie robimy obrachunku latami, czy od 1, 5, 5, 10, 10, 15, tylko mówi tak, generalnie to, co cię dotyka na dzień dzisiejszy z przeszłości, nie? To z tym po prostu zrób porządek, nie? Lista była długa, nie jest jakiś wyścig ani licytacja, ale dosyć spora i tych uraz było dosyć dużo. I później jakby gdy już zobaczył, na co ma wpływ i sytuacja, on mi powiedział, że spróbuj zobaczyć to pod innym kątem, że tak naprawdę to jakby moje zachowanie, jeżeli ktoś mnie skrzywdził, nie, i to ja dawałem mu prawo wcześniej, nie, ja zrobiłem coś komuś podobnego albo jemu. Albo że on tak reagował na mnie, nie? Że ja determinowałem te sytuacje, które się zdarzały w moim życiu, nie? Ja to zobaczyłem. Jeżeli po prostu nie umiałem tego zobaczyć, to zostaw to, spróbujemy się razem temu przyjrzeć, nie? Ale po prostu gdzieś zauważyłem, że tak naprawdę ja nie umiałem żyć, nie? Ja jakby nie wiem skąd to się wzięło, nie chcę rozkminiać, obwiniać nikogo. Ja wierzę w to, że tak się po prostu urodziłem i ja mam 5 rodzeństwa i żyliśmy w takim samym domu, w takich samych warunkach i tych samych rodziców mieliśmy. Takie same możliwości rodzice nam dawali wszystkim. I tylko ja jestem alkoholikiem. Nie? Inni po prostu nie piją, mają szczęśliwe życie rodziny. I wierzę, że po prostu, że takie dzieci po prostu urodziłem. I nawet gdyby te złe rzeczy by mi się nie przytrafiły, które mi się przytrafiły, to i tak bym był alkoholikiem. Nie? I zobaczyłem, że później jakby następnym elementem tego rachunku były lęki moje wszystkie. Nie? Tak samo po prostu je miałem pisać na listę, sytuacje, czego się boję, nie? Jak to jest, żebym zobaczył swój udział, nie? Że pewne moje wady charakteru jakby mnie ograniczają, nie? Obsesja na swoim punkcie, niecierpliwość, brak tolerancji na pewne rzeczy, nie? Że ja myślałem, że ja mam pewne wady i one mi coś dają, coś załatwiają, nie? A sponsor mi pokazał, że tak naprawdę te wady mnie ograniczały. Właśnie ta obsesja na swoim punkcie, czy niecierpliwość, czy nieuczciwość, że mogą spowodować w moim życiu więcej szkód niż dać mi zysków, takich w cudzysłowie zysków, nie? I ja zobaczyłem, że tak naprawdę pozbycie się ich, nie? To jest jakby dla mnie korzyść, nie? Też następnym elementem czwartego kroku było życie seksualne też, nie? Przyjrzałem się temu, jak ja reagowałem, wykorzystywałem inne osoby, nie? Czy byłem szczery w tym, co robię, nie? Często miałem sytuację, że szedłem na dyskotekę i się wyrywałem dziewczyny po to, żeby się przespać z nimi, nie? I nie liczyłem się z tym, nie? Jak z konsekwencjami, nie? Nie przychodziłem to do głowy, nie? I zobaczyłem, że to nie jest takie okej, okay, że ta druga osoba też czuje i też jakby żyje i zobaczyłem, że też sponsor jakby pokazał mi jakby taki balans, żeby złapać w tym życiu seksualnym, nie? Że to nie jest ani złe, ani jakby nie przesadzać z tym wszystkim, bo to jest jakby instynkt, który dostaliśmy od Boga i który jest nam potrzebny. Także jakby w tych trzech sferach właśnie uraz, niechęci, złości, lęków i życia seksualnego, nie? I też na końcu wypisać ludzi, których skrzywdziłem w życiu, to co zrobiłem, nie? I dostałem na to 3 tygodnie. Sponsor mi powiedział, jakbyś dostał pół roku, to i tak byś napisał ostatnie 3 tygodnie. I powiedział, że ja dostałem też 3 tygodnie od swojego sponsora. Jego sponsor tak samo i zdążyli, nie? I akurat jak ja już robiłem program, to kilka osób robiło ze mną równolegle jakby, nie? I też dostali 3 tygodnie i też się wyrobili z tym, nie? Zresztą sponsor na samym początku mnie zapytał, czy jestem gotów zrobić wszystko, żeby wyzdrowieć. Ja powiedziałem, że tak, nie? No to jak jesteś gotów, no to tak. Ja wziąłem tydzień urlopu wtedy i pisałem 4. krok, nie? Do mnie. Też mi to sugerował po prostu w sposób tego pisania, że w pierwszym tygodniu zrobił listę, w drugim tygodniu wpisał to w tabelę, a w trzecim spróbował zobaczyć rzeczywistość, nie, tej sytuacji. Nie. I gdy już miałem wypisane te wady charakteru wszystkie, które się ujawniły jakby w wyniku tego, zresztą on też pokazał, dał mi listę po prostu takich wad, które gdzieś jakby pochodzą z 7 grzechów głównych i które są uwydatniają, charakteryzują alkoholików, nie? Z którymi ja się utożsamiłem też, nie? To zrobiliśmy 5. krok. Bardzo się bałem przed, nie? Znaczy ja nie bałem się tak, że ktoś to usłyszy, tylko ja dużo słyszałem o wspólnocie, o 5. kroku, nie? Taki ciężki krok, to wyznać wszystko, nie? Wywalić siebie. Tyle było mówienia na ten temat, nie? I ja się po prostu gdzieś wystraszony byłem, nie? Ale gdy siedzieliśmy, o 6 godzin nam zeszło, żeby po prostu przeanalizować każdą tę sytuację i zobaczyć to, to właśnie poczułem ulgę. Nie tak od razu, bo jakby sponsor mi powiedział, że gdy zobaczyłeś te swoje wady charakteru, to robimy teraz 6. krok, nie? 6. krok, że czy jestem gotów prosić Boga o to, żeby mnie usunął, nie? Zobaczyłeś teraz swoje wady. Już jakby nie możesz obwiniać innych za swoje postępowanie, tylko już widzisz czarno na białym, że to ja, że to jest we mnie, nie? I czy jesteś gotów prosić Boga? Ja mówię, tak, nie? Jestem gotów. Nie? To teraz na kolana i modlitwa siódmego kroku, nie? W tym samym kościele, nie? Modlitwa siódmego kroku. Panie Boże, Boże Stwórco, mówię, daję Ci w posiadanie to wszystko, co jest we mnie, dobre i złe. Proszę usuń wady charakteru, które przeszkadzają mi być użytecznym dla Ciebie i moich współbraci. Spraw, abym od tej chwili czynił Twoją wolę. I jakby powiedziałem, że to jest teraz Twoja modlitwa na co dzień. Nie? Szósty, siódmy krok, jakby pierwszy krok w Wielkiej Księdze są trzy rozdziały na ten temat. Cztery. Drugi krok jest jeden cały rozdział. Czwarty jest pięć stron, a na szósty i siódmy są dwie kartki. Nie? Ale tak naprawdę zobaczyłem, że szósty i siódmy krok jakby jest jednym z najważniejszych. Nie? Bo jakby po prostu ja biorę odpowiedzialność za swoje życie od tej pory. Ja wiem, jak ja funkcjonuję. Nie mogę właśnie obwiniać innych. I jakby na co dzień mam pozbywać się tych wad. To jest proces. To nie jest tak, że odmówiłem modlitwę i jestem okej teraz. Nie? Mam te wady dalej. Nie? Gdzieś są z tyłu uśpione. I są sytuacje, że one wyskakują jakby nagle, ale wiem, że mam teraz ten moment. Pomiędzy myślą a czynem jest ten moment, w którym mogę się zatrzymać, mogę zareagować inaczej, mogę nie powiedzieć tego, nie ukraść tego, nie wiem, no, zrobić uczciwie, zatrzymać się. I to jest praca teraz dla mnie na całe życie. Nie? Jak następnym etapem tego uporządkowania swojej przeszłości było pojednanie się z innymi. Nie? Ja zrobiłem pojednanie się z samym sobą właśnie w krokach 4, 5, 6 i 7. Nie? I teraz mówi, że czas, żeby pojednać się z otoczeniem. Nie? Miałem listę osób, które skrzywdziłem z 4 kroku i sponsor mówi, teraz musisz stać się gotowy, żeby im to wyczynić. Nie? Ja mówię, to jak mam się stać gotowy? Nie? Poczuj to, co oni czuli, gdy ty im to zrobiłeś, nie? I tak samo miałem napisać listę, osoba, sytuacja i Anglicy tam mówią, przejdź mile w jego butach, nie? Czyli poczuj to, co ja bym czuł, gdyby ktoś mi to zrobił, nie? I powiem wam, że z początku się, luzik, nie? To nie było takie złe. Dostałem paletę, to jest taka mecz z terapii, którą się podpieramy, to jest wachlarz uczuć, nie? Że jakby mógł ująć to, co czuję. I gdy siadłem, ja zawsze był taki przykład właśnie mojego taty, nie? Do którego miałem duży uraz z dzieciństwa, bo bił mnie regularnie do 8 klasy podstawówki, nie? Ale gdy wszedłem po prostu w sytuację, gdy ja wracałem do domu na trzeciej nad ranem, pijany, naćpany, i gdy przychodziłem tylko po to, żeby wziąć więcej pieniędzy z portfela i taksówka już czekała wrócić na imprezę do burdelu, a on po prostu stał przy drzwiach i mnie prosił mnie, Waldek, zostań, nie wychodź, nie, zostań już dzisiaj, nie, a ja po prostu nie, oderwany całkiem, poszedłem, nie, co on musiał wtedy czuć, nie, jak jego syn tak się stacza, on, skradłem mu ten spokój, który ja chciałem mieć teraz, ja mu to skradłem, ten czas, nie, bo on nie spał wtedy, po prostu on nie wiedział, co się dzieje, czy mnie gdzieś zastrzeli ktoś, czy nie umrę, nie. Gdy ja to poczułem, zobaczyłem, jak on się czuł, to ja momentalnie stałem się gotowy, żeby iść do niego i go przeprosić za to. Nie? I tak samo było z każdą inną sytuacją. Nie? Gdy ja zobaczyłem po prostu dziewczyny, którym obiecywałem, nie wiadomo co, a później znikałem z ich życia. Nie? Albo gdy przychodziłem do ich domu nawalony, żeby ich zabrać na randkę. Nie? Jak co one wtedy czuły, nie? Gdy ja szedłem po ulicy i się zataczałem razem z nimi. Nie? Albo gdy siostrze ukradłem łańcuszego do komunii, nie? Sprzedają go, żeby spłacić długi u dealera narkotyków. Co ona wtedy czuła, nie? Ja to zobaczyłem, nie? Piszę właśnie z tym urywek Wielkiej Księdze, że alkoholik jest jak huragan. Byśmy szli i używaliśmy ludzi, a nie żyliśmy z ludzi, nie? I piszę dalej, że alkoholik, który uważa, że wystarczy mniej pić, nie przemyślał niczym, wszystkiego do końca, nie? I gdy napisałem tą listę, siedliśmy właśnie ze sponsorem, po kolei czytałem te sytuacje, co ja bym czuł wtedy, nie? Uczucia i ustaliliśmy razem, jaki jest sposób zadośćuczynienia. Nie ja wybierałem sobie, co ja zrobię, ile pieniędzy oddam, tylko on mi mówił, nie? Tyle i tyle, nie? Oczywiście nie narzucał mi tyle, że nie mogę unieść, nie? Ale jakby on zrobił tą listę tych swoich zadośćuczynień, nie? I mam ich, nie było ich tak nawet wcale wiele, 32 osoby. Nie? Część już zrobiłem, część jeszcze nie jestem w stanie, bo muszę uzbierać sobie pieniędzy, żeby się udać do pewnych ludzi im oddać. Ale gdy zrobiłem te, które mogłem, to szczególnie z najbliższymi, to coś się zmieniło, coś pękło, jakby nie wiem. Gdy poszedłem do rodziców, to było takie najbardziej. Ja przestałem pić i w domu nagle wszyscy. No okej, okay, Waldek, już nie pijesz, już jest dobrze, nie? Już ten, ale tak nabrał wody w usta, nie? Że no dobra, nic się nie stało, to nie będę o tym mówił, nie szkoda gadać, nie? Ale gdy podszedłem do nich i zacząłem o tym mówić, że już słuchaj, chciałem cię przeprosić za tą i za tą sytuację, nie? Wtedy i wtedy wyciągnąłem ci 30 zł z portfela. Masz, oddaję ci, nie? Chciałem ci to oddać, przeprosić cię. Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić, żeby ci to coś uczynić, nie? To ludzie mówili, no ja pamiętam to, nie? I jakby nie chciałem ci o tym mówić, ale to pamiętam, nie? Jakby to też jest moment takiego podejścia do tej osoby. Ja robiłem swój obrachunek moralny, ja czułem kupę uraz do ludzi, którzy mnie skrzywdzili, nie? I w tym momencie, gdy ja podchodzę do drugiej osoby, ja daję im możliwość pozbycia tej urazy jednocześnie, nie? Także to ma wpływ jakby nie tylko na moje życie, ale i na ich też, nie? I nie chcę jakoś słodzić sobie, ale gdzieś w domu zauważyłem, że moje relacje zmieniły się nawet między moimi braćmi i siostrami, nie? Że zaczęli mówić otwarcie o uczuciach, nie? W domu się nie mówiło kocham cię, nie? Teraz ja mówię do siostry, kocham cię, nie? Do mamy, nie? Coś się zmieniło. I to jest jakby, i to też jest to, że ja choroba, ja izolowałem się od społeczeństwa, od ludzi, nie? A w 9 kroku ja wychodzę z bezpiecznego środowiska AA, wychodzę na zewnątrz, do ludzi, na ich warunkach. Ja muszę się otworzyć, bo nie wiem, jaka będzie ich reakcja na to, co ja chcę, na to, co ja powiem, nie? I mogę dostać też spadaj, nie? Nie chcę cię znać, nie? Nie chcę się z tobą gadać, nie? I to jest okej też, nie? Bo ja zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby zadośćuczynić, że on tego nie przyjął, to jest okej, nie? Ale po prostu ja wychodzę do ludzi, jakby wracam do społeczeństwa. Ja gdy zacząłem robić swój 9 krok, po jakimś czasie, po kilku pierwszych zadośćuczynieniach, po prostu jechałem metrem i szedłem ulicą, jakaś wycieczka ludzi szła, nie? I robili zdjęcia w Londynie, że jest jakby, no widać, że turyści, nie? Ja się poczułem częścią tego miasta, częścią tego społeczeństwa, że ja też jestem jakby tutaj, nie? I pierwszy raz tak się poczułem, nie? Zawsze byłem szyba, po prostu szklana szyba dookoła mnie, jestem ja i jest reszta dookoła świata, nie? A jakby powrót do rzeczywistości, do ludzi, nie? I to mi 9 krok jakby daje, nie? Też nabrałem jakby pewności siebie, nie? Zobaczyłem, że mogę mówić o tym, co czuję, co jakby to jest okej, okay, nie? I to jest obietnice właśnie spełniają się po 9 kroku, są napisane, nie? Już w połowie drogi zajdziemy sobie te rezultaty, nie? Poznamy nową wolność, nowe szczęście. I też, gdy czytam właśnie obietnicę, gdy tam pisze, że zniknie lęk, pokusa rozczulania się nad sobą, intuicyjnie znajdziemy sposób postępowania w sytuacjach, których dotąd nie umieliśmy rozwiązać. Jakby to czytam w kontekście takim, że kiedyś mi to dawał alkohol. Jak ja się bałem, to piłem. Jak nie wiedziałem, co mam zrobić, to piłem. I alkohol po prostu jakby, nie że załatwiał mi to, ale jakby to było moje rozwiązanie, nie? A teraz mam to samo dzięki programowi, nie? Tylko, że dzięki programowi ja nie trafiłem do więzienia, nie? Ludzie ze mną rozmawiają, jakby nie, policja mnie zamknęła dzięki programowi, nie? To samo, co mi dawał alkohol, co było moim rozwiązaniem w przeszłości, dał mi program teraz, nie? I jakby teraz kroki 10, 11, 12 będzie mówił Łukasz na ten temat, ten obrachunek moralny, nie? Prośba Boga o pozbycie się wad i też zadośćuczynianie, jakby powtarzam na bieżąco, nie? Ja nie jestem świętym teraz, jakby nie. Czasami zdarza mi się być nieuczciwym, zdarza mi się być, nie wiem, egoistycznym, czy samolubnym, czy zrobić coś, czego powiedzieć za dużo też, nie? Ale już jakby mam tą świadomość, nie? Że wieczorem mogę po prostu zapytać siebie, czy byłem dzisiaj egoistyczny, czy nieuczciwy i mogę to zadożyć na bieżąco. O tym będzie akurat mówił Łukasz. I życie moje się zmieniło i to, co właśnie program obiecuje, program nie obiecuje, że nie pijemy przez 24 godziny, nie? Program mówi to, co Dawid powiedział na samym początku, o szczęśliwe, produktywne życie. To obiecuje program, nie? Gdyby to było tylko nie picie, to jest, nie? A to jest szczęście, prawdziwe szczęście, nie? Ja ostatnio właśnie mówiłem na meetingu, że ja powoli zaczynam cieszyć się życiem. Takie słowa jakby oblatane, ale tak jest. Zawsze było coś, zawsze był jakiś lęk, zawsze było coś nie tak. A w tej chwili po prostu jest jak jest i jest okej. Okay. W tej sytuacji dobrze czuję i mogę się cieszyć tym, że żyję. Nie? Chyba tyle ode mnie. Dzięki, Łukasz.
Ja mam Łukasz, jestem alkoholikiem. Cieszę się, że tu jestem. Cieszę się, że trafiłem do tej wspólnoty. Ja jakieś półtora roku temu byłem jeszcze pijany w swoim flacie, w swoim pokoju. Odizolowany od mojej rodziny, odizolowany od przyjaciół. I kompletnie samotny, rozbity. I tak jak to Władek mówiłeś, oddzielony taką tą szybą, nie? Od społeczeństwa. I dzisiaj jestem w szoku, nie? Gdzie jestem, że siedzę tu i mogę się z nami podzielić, nie? Ja pamiętam, byłem taki, że jak była kasjerka w sklepie, nie? Ja stałem, gadałem z nią, to ja się peszyłem, nie? Robiłem się czerwony i gdzieś miałem tak byłem skupiony na sobie, na swoich obsesjach, na tym wszystkim, nie? Dzisiaj dzięki temu programowi jestem w końcu sobą, nie? Bo ten program właśnie pomógł mi znaleźć siebie, nie? Ja całe życie gdzieś ubierałem maski, nie? I grałem kogoś innego, nie? A w środku byłem tym małym, wystraszonym chłopcem, nie? Dzisiaj jestem sobą. Ten program też dał mi radochę, nie? Ja dzisiaj właśnie jechaliśmy w samochodzie i tak gadaliśmy, nie? I że mamy takie nowe hobby, nie? Pomaganie innym. Nie? I tak się śmialiśmy, że hobby, nie? Ale tak naprawdę to, pomaganie innym alkoholikom i ogólnie pomaganie innym ludziom, nie? Mi to daje radochę, mi to dało nowe życie. I stało się, jak się stało, nie? Jestem alkoholikiem. Trafiłem do tej wspólnoty, trafiłem na ten program. Może szybko powiem, jak to się stało jeszcze. Ja byłem w Polsce na terapii i terapeuta dał mi takie zalecenie, nie, że jeśli chcesz mieć dobre życie, nie, i chcesz trzeźwieć, i chcesz, żebyś był szczęśliwy, to idź do AA, znajdź sobie sponsora i rób program, nie. Powiedział mi, jak głośno i wyraźnie, jasno, nie? Ja przyjechałem z powrotem do Londynu i jakoś mi się nie kwapiłem się do tego, nie? Obłożyłem się książkami, samodyscyplina, samo zarabianie pieniędzy, nie? Samo, że ja sam dalej będę sam wszystko robił, nie? I no niestety nie wychodziło. Bardzo szybko gdzieś zakręciłem się w sobie i zacząłem się czuć coraz gorzej. Powiem szczerze, że byłem blisko napicia się z powrotem, nie? Na moje szczęście przyszedłem w końcu na meeting, gdzie zobaczyłem właśnie faceta, który był wesoły, nie? Który zaczął, mówił takim, miał po prostu coś ten gość, nie? I mówił, że robi ten program 12 kroków, nie? A ja gdzieś jeszcze cały czas się broniłem od tego programu i w końcu podszedłem do niego i poprosiłem go, nie, o sponsorowanie i pamiętam, że od tej pory zaczęło się coś zmieniać, nie? On dał mi sugestie. A dał mi kilka sugestii. Jednym z sugestii było rano pomodlić się, nie? Zapytał mnie też, czy coś wierzę w coś, nie? Nie pytał się, nieważne było, co to jest, nie? Powiedział mi, żebyś to nie był ty, nie? Że to nie ty jesteś Bogiem, tylko że było to coś po prostu innego od ciebie, nie? I modliłem się rano codziennie, nie? I prosiłem tą siłę wyższą, też mi zasugerował, żebym prosił tą siłę wyższą o trzeźwy dzień i żebym się pytał, jak mogę pomóc innym alkoholikowi, nie? Bo powiedział mi, że od tej pory nie trzeźwy jest dla siebie, tylko dla innych, nie? I też się gdzieś buntowałem z tym i tak dalej, nie pasowało mi to. W każdym razie, odkąd zacząłem pomagać, dał mi też właśnie taką sugestię, żebym też, jak przyjeździ przyszedłem nowe osoby, nie? Żebym po prostu brał od nich numery telefonów, nie? I na drugi dzień zadzwonił do nich, nie? Co u nich i tak dalej, dałem trochę otuchy. I powiem szczerze, że gdzieś przy tej sugestii właśnie poczułem, że to daje mi i czuję się potrzebny, nie? Dzwoniąc do kogoś i pytając go, co u niego leci. I powiem, że od tej pory gdzieś ten program zaczęło się przyspieszenie, nie? Zacząłem gdzieś się tym wszystkim cieszyć. Nie będę mówił, bo jest mało czasu o jak ja przechodziłem przez kroki. Powiem o kroku 10, 11 i 12. Dla mnie krok 10 jest takim codziennym obrachunkiem moralnym, nie? To też Waldek tu mówił przede mną, że ja to robię tak, że zanim pójdę spać, po prostu mam taki moment, że sobie przypominam, jaki miałem dzień, nie? I dlatego, że jestem egoistą, to jest moja wada charakteru, że często się czegoś boję, nie? I ten lęk gdzieś bardzo, bardzo narastał u mnie. I że łapię urazy tak samo do ludzi, nie? Po prostu pytam się siebie, nie, wieczorem, czy jaki byłem przez cały ten dzień, nie? Jeśli pojawią się te rzeczy, to proszę Boga, żeby mi pomógł po prostu z tym dealować, nie? Z tymi moimi wadami. I wiem, że często mi się zdarzało, że tego nie robiłem, tego 10 kroku, tego obrachunku, nie? I zauważyłem, że już moje samopoczucie się pogarsza, nie? Także ten krok jest bardzo ważny. Jest ważny dla mnie, bo tak jak mówię, no ja nadal łapię urazy, nie? Mój sponsor dał mi właściwie ten 10 krok do robienia na początku programu, kiedy robiliśmy, nie? Żebym na bieżąco po prostu, żebym się już nie musiał szarpać, nie? Żebym nie musiał cierpieć, nie? Jak przyszedłem do wspólnoty, bo naprawdę ten krok pomaga mi po prostu rozprawiać się z urazami, nie? I właściwie moim głównym takim wrogiem, nie? To jest uraza. Ja jak złapię urazę, ona jak po prostu kula śnieżna, nie? Się nakręca, jest coraz większa, nie? Dochodzi do myśli zemsty już i ja już chcę na kogoś z pięściami idę, nie? Ja powiem krótko o takiej urazie do mojej byłej dziewczyny. Ja ją chciałem zabić, nie? To już doszło do takich wymiarów, że chciałem ją zabić, planowałem zemsty, planowałem ją, jej chłopaków i tak dalej, nie? I co mi sponsor zasugerował? Przede wszystkim napisać to po prostu, rozpisać to w 5 kolumnach, tą urazę. I do kogo ją mam, jaka była ta uraza. Jakie u mnie warstwy to poruszyło, czy to dotyczyło relacji emocjonalnej, czy seksualnej, czy uderzyło w moje ego. Później w następnej kolumnie wady charakteru, nie, jakie towarzyszyły temu. I tam były wszystkie wady charakteru, nie, i w ostatniej kolumnie rzeczywistość, nie, jak było naprawdę. I to mi zasugerował, żebym to pisał jako krok 10. Czyli dealowanie z tymi urazami i również modlitwa, nie? Powiedział mi, że zresztą to jest napisane w Wielkiej Księdze, że żeby się modlić za tą osobę, do której się ma urazę i również życzyć jej wszystkiego najlepszego, życzyć jej tego, czego sam sobie bym sobie życzył, nie? I powiem wam, że po półtora tygodnia ta uraza, którą nosiłem przez kilka lat, po prostu odeszła, po prostu puściła, nie? To było dla mnie niesamowite, dla mnie był szok, nie? Jak to się mogło stać. Żadne, nie wiem, terapie, analizy, psychoanalizy, nie? Które gdzieś tam robiłem, akupunktury, różne rzeczy w życiu robiłem, nie? I to mi nie pomogło z urazami sobie gdzieś radzić, nie? Nawet jak poszedłem się wyspowiadać do duchownej osoby, to by nie pomogło, nie? A gdzieś te narzędzia gdzieś mi pomogły, nie? I dla mnie po prostu ta urada, którą miałem do tej dziewczyny, nie? To po prostu gdzieś mnie tak wstrząsnęło, że nie wierzyłem w ten program, nie? Nie wierzyłem, bo ja jestem takim niedowiarkiem. Ale to mi gdzieś pomogło wierzyć. Także 10. krok jest po prostu takim moim obrachunkiem moralnym codziennym, nie? I wtedy mogę spokojnie spać i gdzieś następnie dzień iść do przodu. Krok 11, powiem szybko, jak ja go robię. Wieczorem się modlę na kolanach i po prostu rozmawiam z Bogiem, nie? Ja mówię do Niego i proszę Go. Natomiast rano Go słucham, nie? I rano Go słucham, rano Go pytam, nie? Oprócz tego, że Go proszę o trzeźwy dzień, to pytam Go, jak mam pomóc innemu alkoholikowi, nie? I jak mam sobie poradzić z moimi problemami, nie? I to nie są jakieś pioruny z nieba, że one strzelają i ja dostaję odpowiedź, nie? Ja po prostu gdzieś zauważyłem, że mam jakąś taką intuicję, nie? Znalazłem i ja gdzieś intuicyjnie zaczynam podejmować decyzje, nie? I to jest to przebudzenie duchowe, o którym tu Tadek mówiłeś też na początku, nie? To jest właśnie to, że gdzieś intuicyjnie zaczynam po prostu podejmować decyzje, nie? Też gdzieś staram się rano przy tej medytacji, nie? Staram się po prostu wyciszać, nie? To już są takie moje osobiste, gdzieś relaksuję się, nie? Koncentruję się na oddechu i gdzieś się relaksuję i zauważyłem, że im bardziej jestem spokojny, tym bardziej jestem gdzieś otwarty, nie? Na sugestie. Już kończę. No i jeszcze krok 12, nie? Krok 12 to jest to, co daje mi radokę. I to, co jest krok 12, czyli niesienie posłania innym alkoholikom, to jest moje ubezpieczenie, nie? To jest po prostu ubezpieczenie na moją trzeźwość. I po prostu będę to robił. Nie wiem jak długo będzie mi to dane, nie? Ale jest napisane w preambule, nie? Czytam ją na każdym meetingu, nie? Że po to się spotykamy, żeby pomóc innemu alkoholikowi, nie? I wiem, że to cementuje moją trzeźwość, nie? I zauważyłem, że im bardziej pomagam, nie? Tym bardziej gdzieś tej więcej tej radochy mam, nie? No. Bo tak mówiłem jeszcze na początku, ja jestem egoistą, nie? Moja choroba to jest ten egoizm, nie? Który gdzieś mnie tam męczy i wyjście z tego egoizmu, nie? Dla mnie sposób na wyjście z tego egoizmu to jest pomóc innemu człowiekowi, nie? No, to tyle. Czas mi się chyba skończył. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Podziękujmy Tadkowi, Bartkowi, Łukaszowi. Jeszcze raz ślicznie dziękujemy za swoje doświadczenie. Kochani, zrobiło się troszeczkę zimno. Bardzo zimno. Jest obok gorąca kawa. Zapraszam więc na 15.